się podzielić takim fragmentem z drugiej księgi Samuela, w zasadzie kilkoma fragmentami, i przyjrzeć się bliżej pewnej, myślę, że mało znanej postaci biblijnej. To będzie trochę inne kazanie niż zazwyczaj, może nie ekspozycyjne, ale przeanalizujemy jedną postać, myślę, że bardzo, bardzo istotną. Kto z was kojarzy coś na temat Achitofela? Ręka do góry. Kto kojarzy Achitofela? Ręka do góry. Okej, kilka osób jest. Dobrze, dobrze, dobrze. To dzisiaj właśnie o Achitofelu porozmawiamy i przyjrzymy się bliżej tej postaci. Natomiast chciałbym rozpocząć od pewnego cytatu, który usłyszałem, który gdzieś trafiłem na niego kiedyś i próbowałem znaleźć, kto jest autorem tych słów, i okazuje się, że nie wiadomo. Natomiast cytat brzmi następująco. Chowanie urazy to tak jak jest jak picie trucizny w nadziei, że zabije twoich wrogów. Chowanie urazy jest tak, jak to ty byś pił truciznę w nadziei, że ona zabije twoich wrogów. Rzeczywiście uraza to jest, myślę, że problem, chowanie urazy, problem każdego z nas na jakimś etapie naszego życia. Prędzej czy później zdarza się tak, że ktoś nam wyrządzi krzywdę i musimy sobie z tym poradzić. Z przebaczeniem, a w zasadzie z brakiem przebaczenia w naszym życiu. Są ludzie, którzy przez lata noszą w sobie urazę. Na zewnątrz funkcjonują normalnie, ale w środku wydaje się, że czekają na moment, żeby jakoś odpłacić, żeby się zemścić. I mają nadzieję, że wtedy poczują ulgę. I dzisiaj właśnie zobaczymy dwie drogi. Jedną jest skrucha, która prowadzi do życia. Drugą jest zgorzknienie, które prowadzi do śmierci. I myślę, że to ważne, aby o tym powiedzieć, dlatego że współczesne społeczeństwo zachodnioeuropejskie, a do tego, jak się okazuje, należymy, cierpi na epidemię słabych relacji i samotności. Kiepskie relacje, niemożność w ogóle zbudowania mocnych relacji, to jest epidemia naszych czasów. Brak mocnych relacji, więc dużo słabych relacji i samotność. Więc chciałbym pobudzić nas do myślenia, do tego, abyśmy sobie zadali pytanie, czy jest ktoś, z kim musisz naprawić swoją relację? Czy jest ktoś w twoim życiu, z kim powinieneś naprawić swoją relację? Że gdybyś dzisiaj miał przeżyć ostatni dzień swojego życia, to mógłbyś powiedzieć, odchodząc z tego świata, że jesteś w pokoju z każdą osobą, którą znasz. Albo nawet jeśli ktoś ma do ciebie uraz, to wiesz, że z twojej strony zrobiłeś wszystko, aby z tą osobą się pojednać. Czy jest ktoś, z kim musisz naprawić swoją relację? Michał przeczytał na początku fragment Psalmu 51, ostatnich kilka wersetów. To bardzo pozytywne wersety z tego właśnie psalmu, takie pozytywne zakończenie. Natomiast Psalm 51 jest odpowiedzią człowieka, który bardzo nisko upadł w swoich grzechach. To król Dawid, który z powodu swojego lenistwa nie wyruszył ze swoją armią do walki, tak jak czynili to inni królowie. I kiedy został, nie mając za bardzo co robić, opisuje to druga księga Samuela, rozdział 11, podglądał pewną kobietę, Batszebę. Pewnie wielu z was zna dobrze tą historię. Chociaż miał wiele żon i wiele nałożnic, co było złamaniem Bożego prawa, Bożego nakazu wobec króla, już to było, to zapragnął jeszcze tej i kazał ją do siebie sprowadzić. Była ona żoną jego lojalnego wojownika. Natomiast Dawid kazał do siebie ściągnąć, zgwałcił ją, poczęło się z tego dziecko, chciał wszystko Dawid ukryć, doprowadził do śmierci jej męża, szybko poślubił Batszebę, aby się nie wydało, w jaki sposób poczęło się to dziecko. Grzech gonił kolejny grzech, spirala się nakręcała, napędzała. I w końcu jednak Bóg obnażył grzech Dawida. I Dawid wyznał wszystko Bogu i napisał Psalm 51. Psalm 51 to jest modlitwa człowieka, który prawdziwie jest skruszony swoim grzechem, zniszczony swoim grzechem. Głęboko, głęboko rozumie, co zrobił, i jak sam mówi, to nie tylko wobec innych zgrzeszył, ale wobec Boga zgrzeszył. W psalmie 51 znajdujemy takie wersety, gdzie zaczyna się on od słów w wersecie 3: zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski, w swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z mego grzechu, gdyż jestem świadom moich przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Ty jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. I dalej Dawid pisze o tym, że jest głębokim, głębokim grzesznikiem i potrzebuje oczyszczenia od Boga. Koniec tego psalmu jest taki, że Dawid doświadcza tego. Doświadcza Bożego przebaczenia. Mówi o tym, że ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, Panie. I kończy mówiąc, wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych. Ofiary ogniowe i całopalenia, wtedy w szczerości serca złożą cielce na Twoim ołtarzu. Więc psalm 51, od którego rozpoczęliśmy nabożeństwo, jest psalmem, gdzie z bardzo głębokiej, ciemnej doliny człowiek wychodzi w górę ku jasności. Wychodzi tam, rozumiejąc Bożą świętość, rozumiejąc Bożą łaskawość, Boże miłosierdzie, Bożą litość i poddając się temu. To droga skruchy. Ale w tej historii Dawida pojawia się jeszcze jedna osoba, której relacje nie doznały spokoju. Człowieka, który spędził lata na żądzy zemsty i na braku przebaczenia. Do czego to doprowadziło? Za chwilę się przekonamy. Zachęcam, sięgnijcie po swoje Biblię, przeczytamy wersety z kilku rozdziałów znajdujących się obok siebie, ale jeśli będziemy mieli przy sobie swoje Biblię, to będzie nam znacznie łatwiej się w tym odnaleźć. Otwórzmy drugą księgę Samuela, rozdział 15. 9 lat po tych tragicznych wydarzeniach z Batszebą, o których przed chwilą opowiedziałem, jeden z synów Dawida, Absalom, wzbudził rebelię przeciwko własnemu ojcu. Powstanie. Chciał obalić jego rządy. Dlatego, że Dawid nie sprawdzał się jako ojciec. Absalom miał mu za złe, że przymknął oczy na grzechy jego rodzeństwa. I Absalom był na tyle dobry w swoim spisku, że Dawid musiał uciekać ze swojego domu. Wiecie, wielki król, dowódca, bardzo doświadczony, szanowany w całym Izraelu, nagle musi zabierać część swojego dworu i uciekać z miasta, bo jego syn chce go zabić. Wielka hańba. Więc Dawid ponownie stał się uchodźcą. Teraz nie z powodu gniewu Saula, tak jak wcześniej przez wiele lat, ale jego własnego syna Absaloma. I w drugiej księdze Samuela 15, od wersetu 12, czytamy następujące słowa. Absalom wezwał też Achitofela Gilonitę, doradcę Dawida z jego miasta z Gilo, w czasie, gdy on składał ofiary rzeźne. W ten sposób spisek zataczał coraz szersze kręgi i przy Absalomie gromadziło się coraz więcej ludzi. To jest pierwsze miejsce, pierwszy werset z Biblii, w której spotykamy tego człowieka imieniem Achitofel. Absalom zbiera siły i czytamy tutaj, że wezwał do siebie Achitofela. Co robił wtedy Achitofel? Składał rzeźne ofiary. Oddawał Bogu chwałę. Był skupiony na Bogu. I jak czytamy, Achitofel dołączył się i w ten sposób spisek zataczał coraz szersze kręgi. Przy Absalomie gromadziło się coraz więcej ludzi. Kim był więc ten Achitofel? Zanim do tego dojdziemy, w tym samym rozdziale, w 15, w wersecie 31, dowiadujemy się, jak na to zareagował Dawid. Więc 15:23. Podczas wędrówki doniesiono Dawidowi, że do spiskowców przy Absalomie dołączył również Achitofel. Król westchnął wtedy: Panie, obróć w głupotę rady Achitofela. Sprawa jest na tyle istotna, tym Achitofelem dołączającym się do Absaloma, że kiedy Dawid o tym się dowiedział, westchnął do Boga. 2 Samuela 15:31. Westchnął do Boga. Brzmi to jak westchnienie człowieka zrozpaczonego. Człowieka, który jest przegrany. Westchnął do Boga z prośbą, z taką prostą modlitwą: Panie, obróć w niwecz radę Achitofela. Więc wiedział Dawid, że ten człowiek mądrze radzi. Wiedział, że będzie świetną pomocą dla Absaloma. I stąd jego modlitwa: Panie, pokrzyżuj plany Achitofela. No to co dzieje się dalej? Co z tym Achitofelem? W rozdziale 16, więc możemy przerzucić kartkę, Od wersetu 15 czytamy o tym, że Absalom zajął Jerozolimę. Kto przy nim był, kiedy wkroczyli do Jerozolimy w wersecie 15? Był wśród nich Achitofel. I od wersetu 20 czytamy, jak Absalom radzi się Achitofela. Wtedy Absalom zwrócił się do Achitofela: dajcie jakąś radę, co teraz powinniśmy zrobić? Achitofel odpowiadał: zbliż się najpierw do nałożnic swego ojca, do tych, które pozostały w straży, na straży pałacu. Gdy Izrael usłyszy, że całkowicie zerwałeś z ojcem i że zgoda jest już niemożliwa, stanowczość twoich zwolenników w walce wydatnie się wzmocni. Rozstawili zatem Absalomowi namiot na tarasie pałacu i tam na oczach całego Izraela obcował on z nałożnicami swojego ojca. Ach. Więc pierwsza rada Achitofela jest taka, że należy zhańbić Dawida. Tak mocno, jak to tylko możliwe. Zhańbić Dawida. Więc on mówi, jak wkroczyli do Jerozolimy buntownicy, każ do siebie sprowadzić nałożnicę Dawida. Dawid, niczym pogańscy królowie, niestety posiadał swój harem. W żaden sposób nie było to przez Boga usankcjonowane, natomiast tak niestety było. I była to ogromna niesława. To było absolutne zniesławienie. Jeśli jeden zajmował łoże drugiego, no co tu dużo gadać. Więc Achitofel daje radę bardzo obrazoburczą. Celem jest zniesławić, ośmieszyć króla. I dowiadujemy się też, jakim człowiekiem był Achitofel. Czytamy w wersecie 23: rady Achitofela, których wtedy ucielał, były traktowane jak odpowiedzi Boga na pytania człowieka. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno u Dawida, jak u Absaloma. Więc wiemy już, że Achitofel był doradcą Dawida. Doradcą wcześniej był u Dawida, teraz jest u Absaloma. Był człowiekiem niezwykłej mądrości, człowiekiem cieszącym się wielkim szacunkiem, a jego porady były odczytywane jak proroctwa. Jakby sam Bóg mówił. Rady Achitofela były traktowane jak odpowiedzi Boga na pytania. I chociaż nie był on prorokiem, to tak mądry był, że jego rady w taki sposób traktowano. No ale taką radę dać człowiekowi, który chce zhańbić swojego ojca. Absalom zrobił to, co nakazał mu Achitofel. I zaraz dalej, w rozdziale 17, na samym początku, bo tu się rozdział 16 kończy, w wersetach 1-3 czytamy dalej, co się dzieje. Potem Achitofel powiedział do Absaloma: pozwól, że wybiorę 12 tysięcy wojowników i jeszcze tej nocy ruszę w pościg za Dawidem. Uderzę na niego, póki jest zmęczony i wyczerpany. I przestraszę go, także opuści go jego wojsko, a wtedy rozprawię się z osamotnionym królem. Potem pozostanie mi sprowadzić do ciebie cały lud, niczym młodą żonę powracającą do męża. Chodzi ci przecież o życie jednego człowieka, a cały lud powinien mieć spokój. Więc zobaczcie, Achitofel, niegdyś doradca Dawida. Niezwykle mądry człowiek, który kiedy się wypowiada, traktowane było to tak, jakby sam Bóg się wypowiadał. Nie tylko najpierw dał tą obrazoburczą radę Absalomowi: zajmij łoże swojego ojca, ściągnij do siebie jego nałożnicę. Teraz mówi: daj mi tą możliwość, daj mi 12 tysięcy wojowników. Ja chcę ruszyć na Dawida i osobiście go zabić. Chcę go ścigać, uderzyć, przestraszyć i zabić. Chcę, aby wszyscy Dawida opuścili. A następnie daje taki obraz, że chce, aby lud Izraela powrócił do Absaloma, jak żona powraca do swojego męża. Ciekawe porównanie, prawda? To tak, jakby Absalom był prawowiernym królem, lud Izraela był żoną tego króla, a Dawid był jakimś kochankiem, który ją uwiódł albo porwał. Achitofel mówi: ja chcę zwrócić tobie jako prawowiernemu mężowi twoją żonę. Czy to wszystko nie wygląda trochę jak zemsta za to, co Dawid zrobił z Batszebą? Achitofel jest bardzo mądrym człowiekiem. On nie działa przypadkowo. Pierwsze, co proponuje, zająć łoże Dawida. Wzięcie nałożnic. Tak jak 9 lat wcześniej Dawid kazał ściągnąć do swojego łoża Batszebę i zabrał ją Uriaszowi. Drugie, co proponuje, to osobiste ściganie Dawida, zabicie go i sprowadzenie ludu izraelskiego, porwanego jak żona od swojego prawowitego męża Absaloma, tak jak powinna być sprowadzona Batszeba, do Uriasza, a zamiast tego Dawid uknął spisek na życie Uriasza i go zabił. Kim jest zatem Achitofel? Bo wydaje się, że chce odwrócić wszystko to, co wydarzyło się z Batszebą. Gdybyśmy czytali dalej, przeczytajmy, to zobaczymy, jak na to zareagował Absalom od wersetu 4. Chociaż ta rada została uznana za słuszną zarówno przez Absaloma, jak i przez starszych Izraela, Absalom zarządził: przywołajcie jeszcze Huszaja Arkitę. Posłuchamy, co on ma do powiedzenia. Huszaj Arkita był szpiegiem Dawida. Był przyjacielem Dawida, czyli był lojalny wobec Dawida i był jego szpiegiem w tym spisku. I Absalom wysłuchał Huszaja i Huszaj powiedział coś zupełnie odwrotnego niż Achitofel. I mówi: daj spokój, lepiej odpocznijmy, my musimy nabrać sił, Dawida będziemy ścigać później. I Absalom wysłuchał tym razem rady Huszaja. Zostawił Achitofela, nie posłuchał go, wysłuchał tego młodego człowieka. I ostatni werset, w którym spotykamy Absaloma, to jest werset w 17 rozdziale, werset 23, gdzie czytamy, co się wydarzyło z Achitofelem. Achitofel natomiast, gdy do niego dotarło, że jego rada została odrzucona, osiodłał osła, udał się do domu w swoim mieście, tam wydał rodzinie ostatnie polecenia i powiesił się. A gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca. Koniec historii Achitofela. Co to za tragiczna historia? Co to za człowiek, który tak nienawidzi niegdyś króla, dla którego był lojalny, któremu pomagał, który, kiedy nie wysłuchano jego jednej rady, postanowił zakończyć swoje życie. Zachował się jak człowiek, którego honor został zhańbiony odpowiednio do tamtejszej kultury i postanowił zakończyć swoje życie, powiesił się. To, że nie posłuchano Achitofela, to, że nie będzie miał okazji, żeby osobiście zabić Dawida, doprowadziło go do jego upadku i śmierci. Więc powracam do pytania, kim zatem był Achitofel? Co to za człowiek, który był niby tak mądry, a jednocześnie tak nienawistny? Otwórzmy ostatnie dwa fragmenty. Zostajemy w 2 księdze Samuela, przeskakujemy do rozdziału jednak 23. Rozdział 23 drugiej księgi Samuela. Mamy tutaj w rozdziale 23 od wiersza 24 wspomnianych 30 najwspanialszych wojowników, których miał Dawid. 30 jego najwspanialszych wojowników. Są oni wymienieni po kolei z imienia i ewentualnie czyimi byli synami. I w wersecie 34 czytamy, że w gronie tych wojowników był Elipelet, syn Achazbaja, syna Maakity, Eliam, syn Achitofela z Gilonu. Eliam, syn Achitofela z Gilonu. Na sam koniec w wersecie 39 wymieniony jest jeszcze Uriasz Chetyta. Razem było ich 37 tych wojowników. Więc dowiadujemy się, że Achitofel z Gilonu miał syna Eliama. Ostatni fragment, druga księga Samuela, rozdział 11. Więc cofamy się do rozdziału 11. Rozdział 11 to ten, który opisuje upadek właśnie Dawida. I od wiersza 2 czytamy tak. Pewnego dnia w porze wieczoru Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę, była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej i wkrótce posłaniec doniósł mu: to Batszeba, córka Eliama, a żona Uriasza Chetyty. Dawid posłał po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie w trakcie oczyszczenia się. Czyją córką była Batszeba? Eliama. Czyim synem był Eliam? Achitofela. Kim był Achitofel dla Batszeby? Dziadkiem. Był dziadkiem. Więc Batszeba, którą zhańbił Dawid, której spłodził dziecko, której męża zabił, którą całą sprawę zataił, była córką Eliama, a ojcem Eliama był Achitofel. Więc Batszeba była wnuczką Achitofela. Więc Achitofel to nie tylko doradca, ale to po prostu zraniony dziadek. Zraniony głęboko dziadek. Niektórzy mówią, no to być może inny Eliam. Ale wydaje się, że gdyby w tak bliskich relacjach były osoby o tym samym imieniu, to zazwyczaj Biblia je rozdziela. Prawda? I mówi, że na przykład jeden, w Nowym Testamencie mamy wielu Jakubów. Jeden był, i wtedy mamy dopiski, że to był taki Jakub, a to był owaki Jakub, a to był syn tamtego, albo skąd pochodził. Tutaj nic takiego nie ma, po prostu Eliam. Więc Eliam był ojcem Batrzeby, który służył u Dawida. I Uriasz, jej mąż, zięć Eliama, również służył u Dawida. Uriasza Dawid postanowił się pozbyć. Z Eliamem co się wydarzyło, nie wiemy. Być może zginął już wcześniej, służąc Dawidowi, bo nigdzie Eliam nam się nie pojawia. Więc być może był wśród tych wojowników Dawida najbardziej znacznych, ale zginął jeszcze zanim ta cała sprawa z Batrzebą się okazała lub nieco później. Natomiast tym, który został przy życiu i który cały czas żył tym, co się wydarzyło, był Achitofel. Więc na podstawie całego zachowania Achitofela wnioskuję, że to właśnie jego wnuczka została skrzywdzona przez samego króla Dawida. Króla, dla którego służył jego syn Eliam, który zapewne poniósł śmierć w czasie służby, dla którego służył mąż wnuczki, który został zabity przez Dawida w spisku. Stąd Achitofel został głęboko, głęboko zraniony przez króla, któremu doradzał. I myślę, że w jego sercu narodziło się pragnienie zemsty, kiedy nadarzy się taka okazja. 9 lat czekał. 9 lat. Aż w końcu powstał bunt przeciw Dawidowi. Przyłączył się do tego buntu. Przez 9 lat żył pragnieniem zemsty i w tym buncie, kiedy nadarzyła się okazja, żeby zabić osobiście Dawida, mówi: królu, daj mi 12 tysięcy wojska, ja pojadę. Ja go zabiję i sprowadzę do ciebie Izraela jak prawowitą żonę do swojego męża. Przechodzili przez to wszystko mężczyźni w rodzie Achitofela. A kiedy to się nie udało, kiedy chcąc sam być wojownikiem, tak jak jego syn, tak jak zięć jego syna, kiedy to się nie udało, kiedy Dawid trzmychnął i wiedział, że już nie będzie okazji, aby osobiście go zabić, stracił on sens życia, wrócił do domu i się powiesił. Achitofel miał powody do bólu. Bez dwóch zdań. Achitofel miał powody do bólu. I to jakie? Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co on musiał czuć, rozumiejąc, co spotkało jego wnuczkę, co spotkało jej męża. Ale problem polega na tym również, że w tych powodach do bólu jego serce zostało bardzo mocno zatrute. Bo można mieć rację. Sprawiedliwość, myślę, że była po jego stronie. W sensie Dawid naprawdę źle zrobił. Można mieć rację i jednocześnie można żyć w grzechu. I prawda jest taka, że łatwiej jest ukrywać grzech i pielęgnować urazę, niż opamiętać się i przebaczyć. Łatwiej jest ukrywać grzech i pielęgnować urazę, niż opamiętać się i przebaczyć. Więc widzimy w tej historii dwóch ludzi i dwie drogi. Achitofel zraniony, urażony, ostatecznie został zniszczony przez tą urazę. I widzimy Dawida, który zgrzeszył, wyznał to i został przywrócony z powrotem do relacji z Bogiem. Musiał ponieść ogromne konsekwencje tego grzechu Dawid. Pan Bóg nie zapomniał o tym. Od tego momentu, od tego grzechu z Batrzebą, jego misja, jego służba, jego zwycięstwa zaczynały się kruszyć. Natomiast Dawid został skonfrontowany ze swoim grzechem, błagał o przebaczenie Boga, uznał całkowicie swoją winę. Kajał się przed Bogiem, prosił o przebaczenie, uszanował tą Batrzebę, którą tak bardzo skrzywdził, przyjął ją jako swoją żonę. To przecież była ona jego najbliższą później żoną. I chociaż Dawid doznał przebaczenia, musiał mierzyć się z konsekwencjami swojego grzechu, to Dawid wiedział ostatecznie, że rzeczywiście Bóg przyjął go w związku z jego wołaniem o to przebaczenie. W psalmie 51 pod koniec tego psalmu czytaliśmy, jak Dawid mówi: wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Więc Bóg chce skruszonego serca, a nie wielkich ofiar. I to właśnie zrozumiał Dawid i to okazał. Pamiętacie, gdzie spotykamy po raz pierwszy Achitofela? Co robił Achitofel, kiedy przeczytaliśmy pierwszy werset, który był o nim? Składał ofiary. Achitofela spotykamy, kiedy składa rzeźne ofiary w swoim domu. I problem polega na tym, że można składać najwspanialsze ofiary, ale jeśli grzechy nasze nie są rozliczone, to nic po tych ofiarach. I to nie jest tylko starotestamentowa zasada. Jezus to samo mówi w Nowym Testamencie. Pamiętacie, jeśli idziesz złożyć dar na ofiarę, a jesteś niepojednany ze swoim bratem, wróć najpierw, pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź składać ofiary. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy obłaskawili pogańskie bóstwo naszymi ofiarami. Bo Pan Bóg patrzy na serce, nie na ofiary. Możemy zachowywać się najbardziej pobożnie, służyć w kościele, czytać Biblię codziennie, modlić się. Dawid też na pewno to robił w czasie pomiędzy swoimi grzechami, pomiędzy swoim grzechem z Batrzebą, a wyznaniem tych win. Ale na nic się to zdało. Nasze dobre uczynki nie przykryją naszego grzechu. To, na czym zależy Bogu, to na czystym sercu, na duchu skruszonym. Boga nie oszukamy naszą pobożnością czy religijnością. Ludzkie serce zostaje oczyszczone tylko przez Boga. Z Bożej łaski, to jest Jego dzieło. Dokonało się to ostatecznie na krzyżu, kiedy Jezus Chrystus rzeczywiście przelał krew za nasze grzechy, za wszystkie nasze grzechy całego Bożego ludu. To Jego ofiara na krzyżu. Jezus umierał na krzyżu również za to, co Dawid zrobił z Batrzebą. I może ktoś teraz siedzi i myśli sobie, no ja to rozumiem, Samuel, że powinienem przebaczyć, ale to jest takie trudne, bo ja naprawdę zostałem głęboko zraniona. To chcę ci powiedzieć, masz rację, to jest bardzo trudne. Przebaczenie czasami jest bardzo trudne. Są rany tak głębokie, są krzywdy, których nie da się przecież pozbyć jednym zdaniem. Ale myślę, że Pan Bóg tego nie lekceważy. Myślę, że Bóg nie mówi, ja to nic takiego, no weź tak się w sobie i weź przebacz. Czasami to zajmuje lata, ale pamiętaj, że brak przebaczenia nie tylko dotyka tej drugiej osoby. Ten brak przebaczenia powoli niszczy ciebie. Jeśli ktoś z was pielęgnował urazy w swoim sercu, to wiecie, że tak jest, że to niszczy ciebie. To jest jak taki cichy proces, który gdzieś tam się odbywa. Na zewnątrz może wyglądać dobrze, ale w środku obumiera człowiek. To jak picie trucizny w nadziei, że zabije tą drugą osobę. Achitofel miał powody do bólu, ale przez lata pozwolił, aby ten ból zmienił się w truciznę. I może dzisiaj jesteś ty też gdzieś na tej drodze. Może jeszcze nie tam, gdzie był Achitofel, ale czujesz, że to zaczyna cię zjadać od środka. To chcę cię zachęcić. Myślę, że Bóg niekoniecznie jest tak, że wzywa ciebie dzisiaj, żebyś udawał, że nic się nie stało. To nie chodzi o to, żeby tak się wziąć i udawać, dobra, już wszystko w porządku, zapomnijmy o sprawie. Ani myślę, że Pan Bóg nas nie wzywa do fałszywego uśmiechu. To raczej do czego nas wzywa, to do tego, żeby zrobić pierwszy krok. I może tym krokiem nie jest jeszcze pełne przebaczenie. Ale może tym krokiem jest szczera modlitwa, Boże, ja nie potrafię przebaczyć, ale chcieć przebaczyć. Zmień moje serce. Pomóż mi. Pomóż mi zrobić pierwszy krok. Jeśli nie potrafisz dzisiaj przebaczyć, to módl się o to, żeby Pan Bóg pozwolił tobie zrobić pierwszy krok. To nie chodzi o to, żebyśmy wzięli się i tak po prostu zmienili nasze myślenie. To są takie rany, że naprawdę bez Pana Boga to się tego nie przejdzie. Bez działania Ducha Świętego nic się nie wydarzy. Więc może na razie zacznij się tylko modlić o to. O ten jeden krok. Jeśli potrzebujesz oczyszczenia serca, jeśli trawi ciebie grzech nienawiści, to, że nie potrafisz tego zapomnieć, tego, że może jesteś zaborczy, pamiętliwy, mściwy, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. On wie, co to znaczy być zranionym. Już kto jak kto, ale nasz Pan Jezus Chrystus wie, co to znaczy być zranionym przez innych. Zdradzonym, oszukanym. I nie mówię tylko o Jego ziemskiej służbie, mówię o nas wszystkich. Jak mówi piękna pieśń, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. I powiedz mu o tym. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie, modlił się Dawid. Grzech musi zostać rozliczony. Jak ktoś zgrzeszył przeciwko tobie, to niech się tłumaczy przed Bogiem. Ale niech ta spirala grzechu się nie nakręca. I Pismo Święte nas zapewnia w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc Ewangelia nie mówi tylko przebacz. Ewangelia nie mówi tylko weź przebacz, bo tak potrzeba zrobić, że trzeba przebaczyć. Ewangelia mówi, tobie przebaczono coś nieskończenie większego. Jezus na krzyżu nie umierał za małe rzeczy. On umierał za grzechy, które naprawdę ranią, niszczą i zabijają. A jednak wisząc tam powiedział, Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I jeśli Pan Bóg nam przebaczył tak wiele, to wierzę, że jest moc, która pozwala, której On używa, aby nas zmieniać do tego, abyśmy i my potrafili przebaczyć. Jeśli wyznajemy grzechy swoje Bogu, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Natomiast prawda jest też taka, że my nie tylko jesteśmy Achitofelem, człowiekiem zranionym, ale też jakże często my jesteśmy Dawidem, człowiekiem, który głęboko rani innych. Ten syndrom ofiary łatwo się w niego wpada. Łatwo się w niego wpada, ale pamiętajmy, że to nie tylko my doświadczamy krzywdy, ale niestety i my krzywdę czynimy. W jego przebaczeniu win w Ewangelii jest też moc do tego, abyś i ty zaczął iść i prosić o przebaczenie. Może są takie rzeczy w twoim życiu, które wiesz, że nie tylko ty musisz komuś przebaczyć, ale ty musisz pójść prosić o przebaczenie. To możesz tam iść nie ze swoją siłą, ale możesz iść z Jego łaską, rozumiejąc, czego On dokonał. Więc drodzy, chcę nas zachęcić. Zadbajmy o nasze relacje. Grzech czyha u bram, u drzwi, ale ty masz nad nim panować. Nie wychodź stąd z tej kaplicy jak Achitofel, człowiek, który trzymał się swojej urazy aż do końca. Raczej przyjdź do Boga, mówiąc, Panie Boże, po prostu pomóż mi to zrobić. Pomóż mi prosić o przebaczenie albo pomóż mi przebaczyć. Też nie wychodź stąd udając, że to wszystko jest łatwe. Nie jest. Nie jest. Natomiast Boże, potrzebuję czystego serca i nawet jeśli nie potrafię, chcę iść w stronę przebaczenia. Pomóż mi zrobić pierwszy krok. To jest modlitwa, której potrzebujemy. I pamiętaj, chowanie urazy jest jak picie trucizny w nadziei, że pozabija twoich wrogów. Nie pozabija, pozabija ciebie. Nie pij tej trucizny dalej, ona nie rozwiąże twojego bólu. Ten ból trwi znacznie głębiej. Natomiast jest ten, który rozwiąże ten ból. Nazywa się Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. On nie tylko przebacza grzechy, ale on uzdrawia serce. I nie chodzi o to, żeby udawać, że nic się nie stało. Natomiast chodzi o to, aby żyć w wolności. W wolności od grzechu. Tylko On może tego dokonać. Drodzy, zadbajmy o czyste, zdrowe, Boże relacje. I w naszej kulturze, która cierpi na epidemię, doświadczona jest epidemią miernych relacji i samotności, niech Kościół rzeczywiście jest prawdziwą rodziną, gdzie te relacje są silne, ale też jest tą rodziną, która motywuje nas i wspiera nas w tym, abyśmy o te relacje zadbali również z tymi, którzy są na zewnątrz. Nie dajmy się zatruć naszej duszy. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, że On rzeczywiście uzdrawia, tak jak śpiewaliśmy, oczyszcza, przemienia. To skruszone serce jest miłe Bogu. Amen. Amen. Powstańmy, zaśpiewajmy pieśni, później będziemy mieli czas na to, aby modlić się. Rozumiem, że te tematy są ciężkie, więc może nie chcesz modlić się głośno, może będziesz chciał się pomodlić cicho, to też jest w porządku. Jeśli głośno, chwała Bogu, cicho, chwała Bogu. Natomiast módlmy się o ten pierwszy krok do zrobienia, jeśli jest to coś, co musimy zrobić.